Złota piłka to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie piłki nożnej, przyznawane od 1956 roku przez francuski magazyn France Football. Po raz pierwszy przypadło przedstawicielce kobiecego futbolu. Nagroda trafiła do Ady Hegeberg, 23-letniej napastniczki Olympique Lyon. W tym roku z francuskim klubem sięgnęła po Mistrzostwo Francji i wygrała Ligę Mistrzyń. Niestety ceremonię przyćmiły skandaliczne słowa współprowadzącego galę.
Złotą piłkę, nagrodę francuskiego magazynu France Football dla najlepszego piłkarza 2018 roku otrzymał Luka Modrić. Chorwat przyczynił się do kolejnego zwycięstwa Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Był też kluczowym zawodnikiem reprezentacji Chorwacji, która latem dotarła do finału Mistrzostw Świata. 33-letni Luka Modrić wyprzedził Cristiano Ronaldo oraz Francuza Antoana Griezmana i jest pierwszym w historii chorwackim piłkarzem laureatem Złotej Piłki. W tym roku przyznano też po raz pierwszy dwie inne nagrody. Najlepszym zawodnikiem do lat 21 został mistrz świata Francuz Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain. Najlepszą piłkarką wybrano natomiast 23-letnią Norweszkę Adę Hegerberg z Olympique Lyon. Historyczny moment i piękne przemówienie zwyciężczyni Ady Hegerberg zostało jednak przyćmione przez współprowadzącego. DJ Martin Solveig zapytał piłkarkę roku, czy potrafi twerkować, czyli tańczyć, potrząsając pośladkami. Na to pytanie Hegerberg stanowczo odpowiedziała nie, po czym chciała opuścić scenę.
Czy chcesz twerkować?
No.
Prowadzący zanieśli się, jak słyszymy, rubasznym śmiechem, a na widowni zapanowała konsternacja. Norweszka ostatecznie pozostała na scenie i zatańczyła z muzykiem do jednego z utworów Franka Sinatry. Od gali wręczenia Złotej Piłki kobiet w internecie nie cichną komentarze na temat zachowania prowadzącego. Tenisista Andy Murray napisał: kolejny przykład absurdalnego seksizmu, który nadal jest obecny w sporcie. Piłkarka Paris Saint-Germain Katarzyna Kiedrzynek skomentowała: dramat, wstyd i hańba. DJ Martin Solveig prosił za swoje słowa w nagranym samodzielnie filmie. Jestem trochę zdziwiony tym, co czytam w internecie. Oczywiście nie chciałem nikogo obrazić. To efekt poziomu mojego angielskiego i poziomu kultury mojego angielskiego, który jak widać nie jest wystarczający. Nie sądziłem, że to może zostać uznane za obrazę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak zakończyła się cała ta sytuacja. Zaczęliśmy tańczyć do utworu Sinatry. To był żart, prawdopodobnie kiepski. Chciałem przeprosić wszystkich, którzy mogli poczuć się przez to urażeni. Słowa skruchy nie przekonały wszystkich internautów. Przestań szukać wymówek dla pospolitego, seksistowskiego zachowania. Lepiej by było, gdybyś przyznał, że popełniłeś błąd i wyciągniesz z niego nauczkę na przyszłość, napisała jedna z internautek. We wtorek muzyk opublikował pisemne oświadczenie. Stwierdził w nim m.in., że nagranie z gali krążące w internecie nie odzwierciedla w pełni całego zajścia. Niesmak jednak pozostał.
Tę relację przygotował Piotr Tolko, a w studiu są goście: Patrycja Michalczyk, piłkarka nożna Olimpii Szczecin, złota medalistka Mistrzostw Europy do lat 17. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także Artur Dyczewski, dziennikarz sportowy Radia Szczecin. Witaj, Arturze.
Witam, dobry wieczór.
I przy telefonie dr Miłosz Stępiński, trener reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie, dobry wieczór.
I przy drugim aparacie Rafał Buryta, wiceprezes klubu piłkarskiego kobiet MKS Olimpia Szczecin, trener przygotowania fizycznego Pogoni Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Patrycjo, oglądała pani relację z gali France Football?
Niestety nie oglądałam, ale nie obyło się od echa.
No właśnie, echa do pani doszły. Jak pani to odebrała? Czy to był seksistowski żart, czy tak? Taki niefortunny po prostu żarcik, a może beztroski żart, który należy uznać za nawet dobry?
Wydaje mi się, że to był żart przede wszystkim nie na miejscu, nie na tak ważnej gali. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że znalazł się tam po prostu człowiek na nieodpowiednim miejscu. Żart, tak jak mówię, no nie wart w ogóle uwagi.
Przypomnę, Martin Solveig tłumaczył, że sprawił ten żart taki niefortunny jego poziom języka angielskiego, ale jeżeli ktoś zna słowo twerkuje i wie, co znaczy, zna potrząsanie pośladkami w rytm muzyki, to trudno tutaj mówić o słabym angielskim akurat. Panowie, jak odebraliście żart prowadzącego, dr Miłosz Stępiński?
Mój ojciec miał takie bardzo fajne powiedzenie, która tutaj akurat idealnie pasuje, to jest, że ten człowiek nie wykorzystał okazji, żeby nic nie powiedzieć. I chyba to jest najlepszy komentarz do tego, bo jest jakieś takie przeświadczenie u niektórych mężczyzn, to się dziś pojawia co pewien czas. Ostatnio mieliśmy przy okazji wyborów pewnego kandydata na prezydenta miasta, który sobie dworował ze swoich kandydatek, wypowiadając pewne żarty właśnie o tej natury. Wcześniej jeden z prezesów cytował erotyki Leśmiana swoim kobietom, które u niego pracowały. No jest, niektórzy mężczyźni uważają, że tego typu żarty w ich mniemaniu dodają i nie wiem czego, charyzmy, czy dodają, czy to są rzeczy śmieszne. Trudno mi się do tego odnieść, bo dla mnie to jest żenujące, ale wiem, że to się czasami pojawia. Na szczęście jest to, jak tylko się gdzieś pojawi w mediach społecznościowych czy w telewizji, jest słusznie od razu piętnowane i ci ludzie wcześniej czy później czują się głupio. Szkoda tylko, że nie potrafią się do tego przyznać i powiedzieć przepraszam, no niestety nigdy tego nie zrobię, tylko próbują infantylnie obracać to w żart, co stawia ich w jeszcze gorszym świetle.
Prowadzący galę złotej piłki, wręczenia tej nagrody, miało tyle kłopot, że on nie mógł nic nie powiedzieć, bo był prowadzącym, ale rzeczywiście może mógłby wymownie milczeć i tylko zatańczyć. Rafał Buryta, panie wiceprezesie, czy dla pana to jest sytuacja, która nie powinna się wydarzyć, czy taki beztroski żarcik?
Żartem bym tego nie nazwał. Ja tutaj trochę się przychylę temu, co ten Miłosz mówił, że takie sytuacje zdarzają się, nie powinny się zdarzyć. Dla mnie to nie jest żart, bo żartować sobie można w innych sytuacjach. Jeżeli jest taka gala organizowana, powiem szczerze, nie wierzę w nieznajomość języka prowadzącego, bo nie wierzę również, że zostałby zaproszony do prowadzenia jakikolwiek dzieci, który nie znałby języka w sposób taki, który by nie pozwolił na tego typu żart. Ja niestety przez to, że wiele lat z tą piłką kobiecą jestem bardzo mocno związany od początku swojej przygody jako trener, dostrzegam bardzo często takie, może to nie jest wyolbrzymiane w tak duży sposób jak teraz, choć cieszę się, może dla piłki kobiecej jest to dobry moment, bo dzięki tej sytuacji świat troszeczkę zobaczył, w jaki sposób ta piłka nożna kobiet jest postrzegana. I to nie jest przypadek. Powiem szczerze, że to nie jest przypadek, bo cóż, mogę powiedzieć nawet to, że naszemu prezesowi PZPN zdarzają się żarty na bardzo zbliżonym poziomie i na Twitterze, co jest przez wielu, nie wiem, osoby, które związane są z piłką męską, niezauważane, może gdzieś tam polubione na Twitterze. Natomiast ja bardzo, bardzo w sposób taki, powiedzmy, wewnętrzny do tego podchodzę, że dla mnie są to nie na miejscu bardzo, bardzo rzeczy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi jeszcze o Katarzynę Kiedzienek, to ona w bardzo fajny sposób to później jeszcze innym tweetem zademonstrowała, że wie, czym się zajmie po zakończeniu gry w piłkę, czyli walką z seksizmem. No tutaj w bardzo fajny sposób pokazała. Czy też przypomniano to, w jaki sposób w 2016 roku, gdzie Kasia Kiedrzynek od piłki w ramach nagrody od tygodnika Piłka Nożna otrzymała voucher na kurs gotowania, gdzie mężczyźni dostawali różne talony na buty. To pokazuje właśnie tą różnicę i myślę, że to jest ten poziom, którego właśnie takie, jak gotowałem tu Piłka Nożna, czy takie gale powinni się po prostu wstydzić.
Orędownikiem zmian w sporcie, jeżeli chodzi właśnie o te seksistowskie zachowania ze strony mężczyzn wobec kobiet, jest Andy Murray, szkocki tenisista. Napisał tak, to kolejny przykład absurdalnego seksizmu, który wciąż istnieje w sporcie. Dlaczego kobiety nadal muszą zmagać się z tym g? No i tutaj wiadomo, o jakie słowo chodzi. Artur Dziczewski, Arturze, ty chodzisz na wiele różnych imprez sportowych, właśnie między innymi kobiecych. Powiedz, czy spotykasz się z takimi seksistowskimi, niewłaściwymi zachowaniami?
No czasami się niestety takie rzeczy zdarzają, że człowiek się spotyka. Dużo również jest czasami jakichś okrzyków z trybun, ale też i zachowania osób, które powinny trzymać poziom, powinny reprezentować naprawdę wysoką klasę, a tutaj padają słowa, które paść nie powinny. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo kobiety tak samo potrafią stworzyć fantastyczne widowisko, a są postrzegane dyscypliny sportu uprawiane przez kobiet jako coś gorszego za drugiej kategorii, że jednak sport mężczyzn jest jak gdyby ważniejszy. I to ubolewam nad tym, że same związki, organizacje sportowe jak gdyby tak traktują. Daleko nie szukać, przepraszam, że to powiem, mimo że naszym gościem jest trener reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet, ale i Polski Związek Piłki Nożnej ma, że tak powiem, czasami odnoszę wrażenie, w głębokim poważaniu sprawy futbolu kobiet. kobiecego, piłki nożnej, to chociażby kwestia przepisów piłki nożnej. Wydawać by się mogło, że są proste, jasne i obowiązujące i powinny obowiązywać i mężczyzn, i kobiet. Okazuje się, że oczywiście u mężczyzn obowiązują, u kobiet niekoniecznie obowiązują. Przykład półfinału Pucharu Polski i mecz Olimpia Szczecin-Czarni-Sosnowiec, gdy grała w drużynie Sosnowca zawodniczka nie wpisana do protokołu. Okej, prosty, zwykły błąd przeoczenia, ale on się zdarzył. Taki był fakt. Wystąpiła zawodniczka, która nie była wpisana do protokołu meczowego. A więc przepis mówi jasno. W związku z tym powinien być przyznany walkover. Gdy chodziło o podobną, taką samą sytuację w rywalizacji mężczyzn, ten walkover został przyznany. Tu, gdy dochodzą do kobiety, stwierdzono, a można to sobie puścić płazem, nic się wielkiego nie stało, przecież nie. I nie było tego walkovera. No także do tej pory chyba to Rafał Buryta, wiceprezes Olimpii, może potwierdzić, ta sprawa się jeszcze będzie ciągła, bo klub się odwołał od tej skandalicznej i krzywdzącej decyzji.
No właśnie, a propos PZPN-u, to kiedy wchodzimy na stronę Polskiego Związku Piłki Nożnej, to na głównej stronie, kiedy sobie zjeżdżamy w dół, to widzimy co? Dwóch piłkarzy po lewej i po prawej stronie. Jednym z nich jest Robert Lewandowski. Żadnej piłkarki nie widzimy na tej głównej stronie.
A przecież piłkarki nasze grają w topowych klubach. Paris Saint-Germain, Juventus Turyn, VfL Wolfsburg. Naprawdę mamy się czym pochwalić. To nie jest tak, że sobie jakieś tam panie, dziewczynki gdzieś tam kopią po tym właśnie kursie gotowania. No bo to też jest skandaliczna rzecz, jak można taką nagrodę wręczyć. To jest naprawdę poważnie to traktują, grają z wielką pasją. Polecam mecze chociażby piłki nożnej panie, mecze Olimpii Szczecin. Dobrze, czasami można powiedzieć, brakuje jakiejś tam umiejętności, tak jak i w rywalizacji mężczyzn, ale to zaangażowanie jest dwa razy większe niż w rywalizacji mężczyzn.
No właśnie, zapytajmy samą zainteresowaną, Patrycja Michalczyk, piłkarka nożna Olimpii Szczecin. Pani Patrycja, jakie pani widzi różnice między męskim wydaniem piłki nożnej a kobiecym?
Wydaje mi się, że przede wszystkim patrząc na kobiecą piłkę, dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ile w to wkładamy serca, zaangażowania. Może czasami naszym reprezentantom czy też zawodnikom różnym w klubach polskich tego brakuje. Jest warte naprawdę to, żeby coraz więcej osób interesowało się tą piłką kobiecą, bo jest po prostu, jest co oglądać.
No właśnie, zachęcamy do tego oglądania. Przenosimy się do trenera reprezentacji Polski, doktora Miłosza Stępińskiego. Jakie pan widzi różnice, może pod względem motorycznym, między kobietami i mężczyznami, ich wydaniem gry w najpopularniejszą, można powiedzieć, grę na świecie?
Zanim do tego się odniosę, chciałem jeszcze parę słów powiedzieć na ten temat, bo tu widzę, wylało się przy okazji zachowania tego nieszczęśnika DJ-a, wylało się sporo słów krytyki pod kątem firmy, którą też poniekąd reprezentuję. Chciałem powiedzieć, że oczywiście można, tutaj redaktor Rzeczewski wymienił tą kwestię, która na pewno ciąży na Olimpii Szczecin, natomiast ja, patrząc jako trener reprezentacji narodowej, muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że Polski Związek Piłki Nożnej nie zrobił niczego w kierunku piłki nożnej kobiet. Jeżeli chodzi o reprezentację, to naprawdę wiele się zmieniło. Jeżeli chodzi o samą strukturę, wprowadziliśmy system leczenia zawodnicze, którego ja, jak przychodziłem, którego nie było, wprowadziliśmy dodatkowych członków sztabu do reprezentacji kobiecych. Mamy dodatkowego fizjoterapeutę, mamy analityka, mamy teraz 9-osobowy sztab, który kiedyś jeszcze 2 lata temu, zanim przychodziłem, był o 2 osoby niższy. Mamy swojego rzecznika prasowego, zostały podniesione standardy reprezentacji, wyjeżdżamy i nocujemy w hotelach, które sami sobie wybieramy. Także pewne zmiany zostały wprowadzone, dostaliśmy taki sam, gramy w takim samym sprzęcie jak pierwsza reprezentacja. Więc tutaj naprawdę wiele rzeczy zostało zrobionych. Oczywiście zawsze ktoś będzie mógł powiedzieć, że czemu nie jest tak, czemu nie jest tak jak przy pierwszej reprezentacji. Proszę mi wierzyć i mówię to z pełną pokorą. Żadna reprezentacja kobieca, czy to w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, nie jest traktowana tak jak pierwsza reprezentacja męska. No niestety, na całym świecie, we wszystkich federacjach, męskie reprezentacje są traktowane jako te, które są pierwszoplanowe. Proszę mi, mówię tutaj z pełną świadomością i proszę, wierzcie mi, panowie, że tak jest. Oczywiście można i są pewne plany, które mają wprowadzić piłkę nożną kobiecą na nowe tory. Chociażby jutro, 7, odbywa się w Polskim Związku Piłki Nożnej spotkanie z udziałem prezesa Związku Polskiego Związku Piłki Nożnej, z dyrektorów sportowych będzie przewodniczący piłkarstwa kobiecego pan Zbigniew Bartnik, gdzie będziemy rozmawiali na temat problemów piłki nożnej kobiet i jak ma to wyglądać w najbliższych latach. Także pewne ruchy są wykonywane. To nie jest tylko tak, że Polski Związek Piłki Nożnej skoncentrował się tylko na piłce męskiej, a piłka kobieca jest zostawiona i traktowana po macoszemu. Dziewczyny są w kontakcie, Kasia jest w bardzo dobrym kontakcie cały czas z prezesem Bońkiem. Wiele rzeczy dla piłki kobiecej wynegocjowała. Czy mogło byłoby więcej? Zawsze można byłoby mieć coś więcej. Natomiast to się powoli rozwija. Czy mogłoby się rozwijać szybciej? Zawsze ktoś powie, że tak. Ale na pewno nie zgodzę się i nie pozwolę powiedzieć, że w Polskim Związku Piłki Nożnej od 2 lat nikt o piłce nożnej kobiecej nie myśli i nikt z tą piłką nożną się nie utożsamia. Tak na pewno nie jest. Natomiast czym się różni piłka nożna kobiet od mężczyzn? No na pewno, jeżeli chodzi o to, co powiedziała Pati, jest inna dynamika. Ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że mi się z kobietami pracuje dużo lepiej niż z mężczyznami. Według mnie, i to mówię z całym szacunkiem, kobiety są inteligentniejsze piłkarsko. Mówię naprawdę, jeżeli chodzi o pewną taktykę, o pojmowanie schematu pewnych działań, które my chcemy, one są od chłopaków mądrzejsze. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak naprawdę jest. Biorę to, mówiłem to już wcześniej w pewnym wywiadzie, biorę to na siebie. Wiadomo, że nie są w stanie ze względów biologicznych rozwinąć takiej mocy, jak mężczyźni. Nie są w stanie pracować z taką intensywnością, no bo biologia tutaj jest nieubłagana. Natomiast jeżeli chodzi o poziom zaangażowania, o determinację, o chęć walki, tym dorównują, a czasami nawet przewyższają mężczyzn. Jedyny element, który w przypadku mojej reprezentacji dostrzegam i co, na czym nie potrafię sobie dać rady, ale nie tylko ja, ale też i moi poprzednicy, to jest, że u kobiet niesamowite mają problemy z radzeniem sobie z takimi wahaniami psychicznymi. Albo kogoś zlekceważą, albo się kogoś boją. Mają problem z swoją psychiką. Na tym odskadze dużego czasu pracujemy, one są na tym świadome. Chcemy właśnie od tego roku wprowadzić, mamy zgodę Polskiego Związku Piłki Nożnej na wprowadzenie do sztabu psychologa, trenera, który pozwoli dziewczętom pracować nad tym, jak wygrać z samym sobą, bo one często przegrywają mecze we własnych głowach. To tyle, jeżeli odnoszę się do tego drugiego pytania.
Artur Czeski, Arturze, ty uważasz, tak jak dr Miłosz Stępiński, że PZPN nie robi nic, ale robi tyle, ile trzeba, czy jeszcze mógłby więcej?
Zawsze można robić więcej, w każdej dziedzinie. No na pewno trzeba przyznać rację trenerowi Stępińskiemu, że też się dużo zmienia, ale mimo wszystko może się jeszcze bardziej zmienić na korzyść. Ja wiem, że ta reprezentacja męska jest zawsze inaczej traktowana, ale raczej przy mężczyznach nie doszłoby do sytuacji, jaka doszła przy wyjeździe na mecz reprezentacji kobiet. Ten sławetny lot kadra trenera Stępińskiego do Szkocji bodajże i to oczekiwanie na lotnisku.
7 godzin
opóźnienia,
straciły dziewczyny trening wieczorny.
I to miało też pewien wpływ na końcowy wynik tego meczu w Szkocji. Raczej trudno mi sobie wyobrazić koczowanie kadry z Robertem Lewandowskim przez 7 godzin i brak możliwości treningu i lot na
Z Katowic do Wrocławia potrafiła samolotem lecieć 200
kilometrów lotniczymi, więc to też troszeczkę mówi, jak się traktuje ten sport w wykonaniu kobiet. Ale mnie by jeszcze bardzo ciekawiła opinia Rafała Buryty, wiceprezesa Olimpii, bo mówię, to traktowanie tych przepisów, ten walkover, no to jest rzecz dla mnie skandaliczna.
Panie prezesie.
Ja powiem tak, ustosunkuję się do tego, co przed chwileczką o wszystkim mówiliście. Dodam jeszcze jeden kwiatek na początek. W dniu dzisiejszym Wiza podpisała umowę z UEFA w sprawie piłki kobiecej do 2025 roku. Będzie sponsorem rozgrywek UEFA i tak dalej, i tak dalej. Miłosz mówi tutaj o kadrze Polski. PZPN może i robi coś dla kadry polskiej, ale umówmy się, dla piłki kobiecej, w sensie kluby, region, nie robi nic.
Popularyzacji.
Nie robi nic, dosłownie nic. Tak, a przykłady bardzo proste. Takie rzeczy jak wypowiedzi na przykład pana Padeskiego po finale Pucharu Polski, że my możemy jednym, cytuję, my możemy jednym ruchem, jedną decyzją jako zarząd PZPN-u zarządzić, że jeżeli kluby ekstraklasowe męskie będą chciały mieć w sekcję piłki kobiecej, my przyłączymy tą sekcję do Ekstraligi Kobiet. Ja jako wiceprezes od początku istnienia Olimpii, kilkanaście lat już, jak to usłyszałem, to odtwarzałem to dosłownie kilka razy, bo nie wierzyłem, że takie coś padło z ust członka zarządu PZPN. Dla mnie to był skandal. Człowiek, który wcześniej był przewodniczącym piłki kobiecej, w jaki sposób to stawia ludzi, którzy w regionie, w całej Polsce pracują dla dobra piłki kobiecej? to, że mówimy, że mamy świetne zawodniczki na świecie. Mamy świetne zawodniczki na świecie, tak? Tutaj pan redaktor wspominał, Miłosz też, o zawodniczkach, które są na całym świecie. Tylko, że żebyśmy my do tego doprowadzali, tą piłkę rozwijali, to naprawdę musi być katornicza praca w regionie. Tutaj PZPN nic nie robi.
Panie
naprawdę,
prezesie?
Ja wiem, jako ekstraligowy klub nie jesteśmy w żaden sposób wspierani, a sytuacja, o której mówiliśmy, ten Puchar Polski, pokazał dobitnie, że pan Wachowski, który jest w departamencie odpowiadającym za kary, dosłownie kary, powiedział wprost, to było, że jego pierwsza decyzja po naszym odwołaniu, to było wróżenie z fusów, to jest znowu cytat, no to naprawdę umówmy się, że gdyby takie coś powiedział przy jakimkolwiek odwołaniu klubu męskiego, to nie wiem, czy dalej by pracował w PZPN.
Zostały
tutaj
nam
to się
3 minuty. Norwegia jako pierwszy kraj na świecie wyrównała zarobki piłkarek i piłkarzy reprezentacji narodowych. Tymczasem, jeżeli chodzi o piłkę nożną kobiet, to większość zawodniczek albo spora grupa po prostu musi łączyć pracę zawodową z tą pasją, bo to jest na razie pasja. Oczywiście te najlepsze zarabiają, ale o wiele, wiele mniej, nawet te najbardziej gwiazdorskie i w Polsce i za granicą, niż to zarabiają mężczyźni. Patrycja Michalczyk, czy pani widzi tutaj szansę na zmiany? Czy to będzie według pani proces wieloletni, jeszcze dużo wody w Odrze i Wiśle musi upłynąć, żeby to się zmieniło?
Wydaje mi się, że tak. Tak jak pan powiedział, to jest proces, który poprawia się z roku na rok, ale myślę, że potrzebujemy tutaj jeszcze wielu lat, żeby można to było traktować jako swój zawód, a nie tak jak pan powiedział, że trzeba jeszcze pracować i traktować to jako hobby.
Zastanawiam się, czy nie potrzeba nam jakiegoś wielkiego, spektakularnego sukcesu, ale bez wkładu, wysiłku, pieniędzy, również z Polskiego Związku Piłki Nożnej, tego sukcesu takiego jak chociażby w 2013 roku, kiedy drużyna do lat 17 kobieca oczywiście wygrała Mistrzostwa Europy, no to chyba trudno będzie zainteresować ludzi. Może jakaś kampania społeczna właśnie przez PZPN współfinansowana dotycząca kobiecej piłki. No a my oczywiście zapraszamy na mecze Olimpii Szczecin, dr Miłosz Stępiński.
No właśnie nie wiem dlaczego, bo zaczęliśmy rozmawiać i zaczęło się od incydentu dość chamskiego wykonania DJ-a, to nagle przeszliśmy jakimś płynnie na Polski Związek Piłki Nożnej, który został z tym incydentem kompletnie niesłusznie połączony.
Nie,
zakładam, że to może tak
połączył.
Dyskusja.
Nie, to może
dyskusja,
pan odniósł takie wrażenie, ale nie to naszą intencją
tak?
było. Broń Boże. Proszę
że,
minutkę.
Że,
tak,
myślę,
to
że o seksizmie rozmawiamy w tym momencie.
Ja uważam, że bardziej. Tak, najważniejsze opinie, czy to jest odpowiedzialny Polski Związek Piłki Nożnej, czy inne organy. Na pewno z mojej perspektywy uważam, że najważniejsze, że musi się piłka nożna klubowa przede wszystkim rozwinąć, bo kadra jest tym, czym są kluby. Im kluby są mocniejsze, tym jest mocniejsza kadra narodowa. Głupotą jest twierdzenie, a często się takie powtarza, że w klubach będzie lepiej, jak reprezentacja będzie grała dobrze. To nie jest prawda, pokazał to zespół trenera Nawałki. Kadra była na wysokim poziomie, na kluby to się nie przełożyło. Dopiero jak są kluby na wysokim poziomie, dopiero będzie grała na wysokim poziomie kadra, no bo ona czerpie z zawodników klubowych. Kto ma za to wziąć odpowiedzialność? To jest już temat otwarty. Wszyscy chcą, żeby to był Polski Związek Piłki Nożnej. Mi się wydaje, że on się z tej odpowiedzialności nie uchyla, natomiast nie uważam, żeby to tylko on był za to odpowiedzialny.
I na zakończenie 30 sekund dla Artura Dyczewskiego. Arturze, powiedz, jak ty uważasz, co musi się stać, co musi się zmienić, żeby piłka nożna kobieca no była, no może nie w tym samym stopniu jak męska popularna, ale popularna po prostu.
No naprawdę musi się dużo jeszcze wydarzyć, ale trzeba tutaj wspólnej pracy i mediów i przede wszystkim też Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trener Stępiński dobrze też zauważył, że te kluby będą silniejsze, ale tym klubom też trzeba pomóc. No to kto ma pomóc, jak nie właśnie Polski Związek Piłki Nożnej? O tym mówił Rafał Buryta, że na tym dole, że tak powiem, tej piramidy no niewiele się dzieje od strony tego wierzchołka, jakim jest PZPN.
Patrycja Michalczyk, Artur Dyczewski, dr Miłosz Stępiński, Rafał.
Ja tylko jeszcze dodam, że właśnie Patrycja Michalczyk zdobyła ten złoty medal w tych mistrzostwach do lat 17 i dzisiaj tutaj u nas gości. No i to też jest jakiś symbol, że można się dalej pięknie rozwijać i że można kontynuować swoją sportową karierę w szczecińskiej Olimpii.
Czekamy.
Który powstał 10 lat temu, od podstaw pracą doszedł do Ekstraligi.
Na kolejne medale, a panom i pani dziękuję bardzo za rozmowę. Patrycja Michalczyk, złota medalistka Mistrzostwa Europy do lat 17. My również dziękujemy, kłaniamy się nisko, do usłyszenia.